Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Okej, moi drodzy, za momencik wyświetli się tutaj to, o czym będziemy dzisiaj mówić. Dzisiaj fantastyczny dzień, Dzień Kobiet, te białe płatki róż. Co prawda sztuczne, ale ładne ciągle. Chyba zrobione z jakiejś, nie wiem, jakiegoś plastiku. Więc za momencik wyświetli się tytuł tego kazania i chciałbym się z wami podzielić dzisiaj pewną myślą, pewną, nazwijmy to takim, może górnolotnie, ale nazwijmy to takim objawieniem, które otrzymałem od Boga w okolicy środy albo czwartku. I wierzę w to mocno, że jak każde słowo usłyszane z Bożego Słowa, czyli prosto z Bożego Serca, z Biblii, to może być coś, co może mieć wpływ na nasze życie. Więc bądź otwarty dzisiaj, bądź tym człowiekiem, który zechce przyjąć to, co Bóg będzie dzisiaj do ciebie kierował. Jeśli Duch Święty coś będzie do ciebie mówił, to bądź tym, który zdecyduje się zrobić kolejny krok i zrobi coś więcej i wprowadzi to w swoje życie. I tytuł tej wypowiedzi to jest właśnie taki, jak widzisz, 6 sztuk, 7 gratis. I będziemy przychodzić poprzez te 6 punktów, i zwieńczymy to 7. To są krótkie punkty, krótkich kilka myśli, które ja wyciągam z 6 rozdziału Księgi Jozuego. Więc jeśli masz ze sobą Biblię albo aplikację YouVersion, to możesz sobie otworzyć już teraz 6 rozdział Księgi Jozuego i z tego rozdziału będziemy dzisiaj czerpać. Wiecie, to jest rozdział, który mówi o tym, że Izrael, kiedy zdobywał ziemię obiecaną, czyli naród wybrany, Żydzi, kiedy zdobywali Kanaan, ziemię obiecaną, ziemię, którą Bóg im obiecał, a którą miał im dać, kiedy Żydzi wychodzili z niewoli z Egiptu, to oni tą ziemię zdobywali. Zdobywali ją krok po kroku. I w pewnym momencie, kiedy stanęli przed murami Jerycha, to dosłownie stanęli przed grubymi murami. Najprawdopodobniej te mury to nie był jednolity jeden mur o szerokości tam kilkudziesięciu centymetrów, tylko to były dwa dość potężne mury, jeden obok drugiego. I myślę sobie, że kiedy czytamy Stary Testament, to często jesteśmy w stanie przyjąć pewien opis niczym pewną bajkę, niczym pewną historię, może czasami mit, może coś, co być może się wydarzyło, być może nie. Czytamy to, ale bardzo ciężko jest nam przełożyć to na nasze życie. I chciałbym, abyśmy tę historię przełożyli bezpośrednio na nasze życie. I wierzę w to mocno, że Bóg jest w stanie przemawiać do nas z kart Nowego Testamentu, z kart, kiedy już Chrystus żył na ziemi, ale cały Stary Testament, jak mówi Boże Słowo, zapowiadał przyjście Jezusa Chrystusa. I wiele prawd możemy czerpać z historii, które na pozór są historiami, które możemy tylko przeczytać i powiedzieć sobie, wow, to było ciekawe. Ale jesteśmy ludźmi, którzy są w stanie wyciągnąć pewne duchowe prawdy z historii, które możemy odczytać w Starym Testamencie. I kiedy czytam historię, kiedy Jozue zdobywał Jerycho, to wyobrażam sobie taką sytuację, że każdy z nas ma przed sobą w swoim życiu pewien mur i on się nam zdarza co jakiś czas, który po prostu jest ciężko przeskoczyć, który jest ciężko przebić. Nie wiem, jak często jest taka sytuacja w twoim życiu. Być może teraz stoisz przed pewnym wyzwaniem, być może teraz stoisz przed pewnym murem. Być może on jest na tyle ciężki, na tyle trudny, że ciężko jest ci to przejść. Ja stoję przed kilkoma murami w swoim życiu i chyba to jest zupełnie normalne. I chyba jest to zupełnie normalne, że jako ludzie stoimy przed wyzwaniami. Jest mnóstwo problemów, których nie potrafię w swoim życiu przeskoczyć. Jest mnóstwo sytuacji, które sprawiają, że czuję się, jakbym stał przed ogromnym murem i jedyne, co mogę, to uderzyć głową w ten mur. Jest mnóstwo niedogodności, jest choroba, są pewne niedostatki. Czy cokolwiek przed nami stanie, możemy sobie wyobrazić, że stał przed nami ciężki mur, którym często jedyne, co jesteśmy w stanie, to uderzyć nim głową. Ale chcę tobie powiedzieć i chcę zasiać w twoim duchu dzisiaj ogromną nadzieję, że Bóg jest w stanie pomóc ci przezwyciężyć i zburzyć każdy mur, jaki staje w twoim życiu. I pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset mówi, że dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by nie przekraczało ludzkie siły. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. I prawdą jest, że ten fragment mówi o pokuszeniu. Ale ten fragment Pisma Świętego uczy nas jednej bardzo istotnej, ważnej zasady, że jeśli należymy do Boga, to Bóg nie dopuści, żadnej trudności, której nie bylibyśmy w stanie przejść, jeśli z Nim żyjemy. I ja wiem, że w slangu chrześcijańskim funkcjonuje mnóstwo powiedzeń na temat tego, że w Bogu jest nasza siła, że w Bogu jest moje zaufanie, że oddałem tę sprawę Bogu. Ale często może być tak, że zapominamy, że Bóg nie daje nam żadnych trudności, jesteśmy w stanie przejść wszystko. Zapominamy o tym ważnym, istotnym dodatku, jeśli z Nim żyjemy na co dzień. Wiecie, kiedy ja stoję przed murem choroby, z którą przyszło mi się zmagać, to stoję przed murem, przed którym medycyna nie daje żadnych szans na uzdrowienie. Ale stoję przed murem i dzięki Bogu stoję przed murem właśnie z Nim, właśnie z moim Bogiem. Z tym, który panuje nad wszelką chorobą i żadna choroba nie jest mu straszna. Z żadnej choroby nie jest w stanie mnie uzdrowić. I list do Jakuba mówi tak: błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Bóg ma dla nas konkretną nagrodę. I ostatnio żartowałem z moim znajomym i mówiłem: wiesz co, zbawienie jest z łaski. Ty masz swoje mieszkanie już w niebie, ale nie wiem, czy wiesz, będziesz musiał wziąć ogromny kredyt na wieczność po to, aby móc z nim mieszkać. Podpadł mi w pewnej kwestii, dlatego tak mu powiedziałem. Ale prawdą jest, że Bóg przygotował dla nas nagrody w niebie. I prawdą jest, że jeżeli oddajesz życie Jezusowi Chrystusowi, to On szykuje dla ciebie mieszkanie w niebie. I to nam zapowiedział Chrystus. I to jest jedna z wielu obietnic, które chciałbym, abyś ty też zaczął w swoim życiu odkrywać tak jak ja, po to, aby móc burzyć każdy mur, który stanie na twojej drodze w twoim życiu. I historia zdobycia Jerycha z Księgi Jozłego jest idealną metaforą. Jest idealną metaforą drogi, jaką przebywamy do realizacji Bożej obietnicy. Wiecie, Bóg obiecał Izraelowi ziemię obiecaną, ale oni nie dostali tej ziemi tak po prostu, ale zdobywali ją krok po kroku. Oni zdobywali ją krok po kroku. Zdobywali ją i co jakiś czas stawał przed nimi konkretny mur, konkretne wyzwanie. I wiele z tego, co nas w życiu spotyka, to właśnie takie Jerycha, które powstrzymują nas, przed objęciem naszej własności, tego, co Bóg dla nas przygotował. Jerycho i ziemia, na którym stało to miasto, tak na marginesie, to jest jedno z najstarszych miast i jedno z miast, które jest najniżej położone na świecie. Aktualnie liczy około 22 tysięcy mieszkańców. Bóg obiecał i ta ziemia była własnością Boga, ale mieszkali na nim ludzie, którzy żyli w totalnie niemoralny sposób. Mieszkali ludzie, którzy żyli zupełnie odmienny sposób niż Boże prawo. I może nam się to wydawać, i czasami myślę, że jest to słuszna refleksja. Dlaczego tak dużo przemocy było w tej historii? Bo kiedy czytasz tę historię, to czytasz o tym, że to miasto zostało doszczętnie spalone, że to miasto zostało totalnie zdewastowane, że Bóg pomógł przełamać ten mur, że Bóg pomógł zburzyć ten mur i wszystko zostało totalnie zniszczone. Jedynie kosztowności zostały przekazane po to, aby móc stworzyć, może nie wchodząc w szczegóły, zostały tylko kosztowności. Te ważne rzeczy, jakieś srebro, jakieś złoto. Wiecie, Biblia w tych opisach jest czasami bardzo skąpa, więc ja nie chcę też jakby tutaj dodawać niczego od siebie. Zostawmy to na tym etapie. Istotą tego, co chcę tobie powiedzieć, jest to, że w życiu każdego z nas, pojawia się czasami Jerycho i mury, które ochraniają to Jerycho i my musimy, zdobywając to Jerycho, musimy przebić przez ten mur. I Biblia mówi w Bożym Słowie w liście do Rzymian, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I wielu chrześcijan żyje w takim poczuciu, że Bóg współdziała ze wszystkim ku dobremu, więc czemu w moim życiu dzieje się tak wiele złego, więc czemu w moim życiu dzieje się tak wiele negatywnych rzeczy? Chcę tutaj powiedzieć, że istotą tego fragmentu jest druga część, z tymi, którzy Go miłują. Jeśli kochasz Boga, to kochasz z Nim spędzać czas. Jeśli kochasz z Nim spędzać czas, to jesteś obdarowywany przez Boże obietnice, to jesteś obdarowywany przez objawienie, jakie wypływa z Bożego Słowa, to karmisz swojego ducha i jesteś silny na każdy moment, kiedy pojawia się przed tobą mur, kiedy pojawia się przed tobą Jerycho, które z ludzkiego punktu widzenia jest nie zdobycia, to ty jesteś silny i patrzysz z wiarą na to, co Bóg miał dla ciebie. To miasto było na Bożym terenie. To miasto było na Bożym terenie. To był Boży teren zaplanowany dla Izraela. jego prawowici mieszkańcy byli tam i traktowali to jako swoją własność, ale była to własność Boża. I to była obietnica, że ta ziemia będzie przekazana Izraelowi. I podobnie, absolutnie podobnie jest z obietnicami, jakie Bóg ma dla nas zapisane w Biblii. Ja ten wątek będę za momencik rozwijał, ale esencja każdej Bożej obietnicy, esencja każdej Bożej obietnicy ma swoje miejsce w tym, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. W słowie sodzo, w którym możemy przyjąć, że Bóg ma dla nas zbawienie, że Bóg ma dla nas uwolnienie od wszelkiego zniewolenia, a zniewoleń w dzisiejszych czasach możemy mnożyć i mnożyć. I Bóg ma dla nas uzdrowienie. Ale co ciekawe, Bóg ma dla nas również wszelkiego typu błogosławieństwo materialne. To wszystko ma swoje miejsce w tym, co jest esencją chrześcijaństwa, w śmierci, ale też w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I to jest absolutnie istotne, absolutnie fundamentalne. Bóg nigdy nie odebrał człowiekowi wolnej woli. I kiedy przed tym nabożeństwem rozmawiałem z pewnym młodym, bardzo inteligentnym człowiekiem, to dotknęliśmy właśnie tego tematu. Dotknęliśmy tematu Bożej woli. Przepraszam, dotknęliśmy tematu wolnej woli człowieka, która na co dzień właśnie zderza się z Bożą wolą dla naszego życia. My mamy codziennie możliwość wyboru, czy chcemy karmić się tym, co Bóg ma dla nas. Czy chcemy przeżyć kolejny dzień tylko po to, żeby go przeżyć, czy chcemy go przeżyć i usłyszeć Boży głos w naszym życiu. I może czasami odbierasz tego typu stwierdzenia, skazań jako coś, co może tylko dotknąć tego, który coś mówi publicznie. Bóg ma absolutnie dla każdego człowieka, każdego wybitnego, dla każdego normalnego, dla każdego, kto myśli, że jest wybitnym i dla każdego wybitnego, który myśli, że jest normalnym, słowo na co dzień. Jestem o tym absolutnie przekonany. I chciałbym się z wami podzielić dzisiaj kilkoma zasadami, które ja osobiście wyciągam z tej historii, z 6 rozdziału Księgi Jozuego, jakie wyciągam z tej historii, które są opisane właśnie w całym tym 6 rozdziale. I pierwsza sztuka, którą każdy z nas może się nauczyć, to sztuka odebrania Bożej obietnicy. Sztuka odebrania Bożej obietnicy. Więc pierwszą sztuką jest sztuka odebrania Bożej obietnicy. I kiedy czytamy historię Jozuego, w 6 rozdziale czytamy tak. Wtedy Pan rzekł do Jozuego: oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. To była obietnica, przed którą stanął Jozue, usłyszawszy Boga. To jest absolutnie niesamowite. Wiecie, oni próbowali zdobyć tą ziemię i widzieli, co przed nimi stoi. Stoi przed nimi ogromny dwuczęściowy mur. Stoi przed nimi miasto pełne ludzi nieprzychylnych im. Miasto ludzi, którzy zasiedlili ziemię Boga, ale zrobili to totalnie bezprawnie. Więc Jozue wiedział i zdawał sobie sprawę z tego, że będą ogromne koszty, aby zdobyć to miasto. I są w naszym życiu takie sytuacje, przed którymi stoimy bezradnie. I nawet wszelkiego rodzaju ogromne koszty, jakie mielibyśmy ponieść, wiążą się z fiaskiem, wiążą się z tym, że nie przebijemy tego muru. Być może są takie sytuacje, przed którymi stoisz i zdajesz sobie sprawę, że o żadnych ludzkich siłach nie jesteś w stanie tego zmienić. O żadnych ludzkich siłach nie jesteś w stanie tego zmienić. I potrzebujesz ponadnaturalnego dotknięcia, potrzebujesz ponadnaturalnego działania w swoim życiu. I to może przyjść jak grom z jasnego nieba. Dzisiaj żyjesz tak, ale jutro może wydarzyć się coś, co sprawi, że będziesz potrzebował Bożej obietnicy, co sprawi, że będziesz potrzebował Bożego Słowa, bo będzie to jedyna nadzieja. I na szczęście jest tą nadzieją absolutnie niezwykły Bóg, który jest w stanie przejść z tobą, który jest w stanie cię przeprowadzić przez najcięższy mur, przez najcięższą sytuację, przez najtrudniejszy mur, pod którym staniesz. Obietnicę wyjścia z Egiptu nie otrzymał Jozue, ale otrzymał Mojżesz. Co ciekawe, sam Mojżesz mógł tylko na to popatrzeć. Nie będziemy zagłębiać się również i w tę kwestię, ale Mojżesz z pewnych względów, z pewnego grzechu, nieposłuszeństwa jedynie zobaczył z daleka tą ziemię. Ale to Jozue doświadczył uczucia ziemi obiecanej pod swoimi stopami. Ale to tak naprawdę pierwszą osobą, która odebrała tą obietnicę od Boga, był Mojżesz. A o samym Mojżeszu Biblia mówi tak: i nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio przez wszystkie znaki i cuda, na których posłał go Pan, aby je uczynił w ziemi egipskiej nad Faraonem i wszystkimi jego sługami i całą ziemią. To Mojżesz odebrał tę obietnicę i czytamy o Mojżeszu jako człowieku, który żył na co dzień z Panem Bogiem. Czytamy o Mojżeszu, który był blisko serca Bożego. Jeśli jesteś blisko Pana Boga, to jesteś w stanie osiągnąć tą sztukę odebrania Bożej obietnicy. Wiecie, słowo obietnica może nam się często kojarzyć bardzo źle. Im dłużej żyję na tym świecie, tym więcej mam niespełnionych obietnic ludzkich z ust niż spełnionych. Im dłużej ty żyjesz na tym świecie, tym częściej pewnie zawiodłeś się na obietnicach, jakie ludzie tobie złożyli. Wcześniej czy później zawodzimy się na ludzkich obietnicach. Już małe dzieci zawodzą się na obietnicach swoich rodziców, którzy w przypływie entuzjazmu i radości obiecują rowerek, a dziecko czeka na rowerek 2 sezony. Ale tak jest, że w naszym życiu zderzamy się z pewnymi ludzkimi obietnicami. Ktoś obiecał tobie lepszą pracę, ktoś obiecał tobie lepszą pensję, ktoś obiecał tobie po znajomości coś załatwić. Być może ktoś obiecał, przysięgając tobie wierność na całe życie i niestety nie dotrzymał obietnicy. Być może ktoś obiecał tobie to czy tamto i jesteś zrażony i słowo obietnica brzmi źle w twoich uszach. I tak to jest, kiedy odbieramy słowo obietnica przez nasz pryzmat naszego rozumu, naszego intelektu. Ale Boże obietnice nie mają miejsca w ustach ludzi, ale Boże obietnice mają miejsce w Bożym Słowie. I to jest źródło, do którego musimy sięgać, jeśli chcemy odebrać Bożą obietnicę. Wiecie, ludzie mogą powiedzieć tobie mnóstwo rzeczy, które brzmią dobrze, które brzmią Bożo. Mogą w różny sposób chcieć ciebie zachęcić, mogą w różny sposób chcieć tobie okazać współczucie, ale pozostanie to tylko zachętą i tylko współczuciem, a być może niespełnioną obietnicą. Ale w Bożym Słowie możesz odebrać obietnicę, która ma swoje miejsce w Bożym Słowie i ma też realizację w tym, ponieważ Bóg jest absolutnie wszechmogący i jest w stanie uczynić absolutnie wszystko. Więc jeśli chcesz odbierać Boże Słowo, to pracuj nad prostym i trudnym zarazem nawykiem czytania Bożego Słowa na co dzień. Mamy mnóstwo pomocy naukowych do tego. Przeróżnych aplikacji, przeróżnych przypominajek, przeróżnych aplikacji itd., itd. I czasem tak ciężko jest sięgnąć do Bożego Słowa. Wielokrotnie w moim życiu nadrabiałem plan czytania Biblii, czytając w sobotę to, co powinienem przeczytać w czwartek. Wiecie, ile razy czułem czkawkę, kiedy czytałem w czwartek to, co powinienem przeczytać kiedy czytałem w sobotę to, co powinienem przeczytać w czwartek, bo przypominałem sobie, co wydarzyło się w czwartek. A kiedybym w czwartek rano przeczytał to, co powinienem przeczytać w czwartek, to być może inaczej zareagowałbym na to. Więc może czasami lepiej nie nadrabiać. Druga sztuka to sztuka przyjęcia Bożej obietnicy. Pierwszą sztuką jest sztuka odkrycia Bożej obietnicy i odebrania, a druga to jest sztuka przyjęcia Bożej obietnicy. I Księga Jozuego mówi tak: obejdziecie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed tobą 7 trąb z baranich rogów. W 7. dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy, wtedy mury miasta rozpadną się w miejscu, a lud wkroczy do niego, każdy prosto przed siebie. To jest dość niezwykły opis tego, co czytamy. To jest dość abstrakcyjny nawet być może dla części z was. Ale chcę tutaj powiedzieć jedną rzecz. Bożych obietnic nie przyjmujemy naszym rozumem. Bożych obietnic nie przyjmujemy naszym intelektem. Boże obietnice przyjmujemy naszym duchem. I nie ma w tym nic niezwykłego, że człowiek składa się z ciała, tego co widzisz teraz, kiedy patrzysz na mnie, to jest moje ciało. Ale składa się również z mojej duszy. Ja mogę ci opowiedzieć o mojej duszy. I składa się z ducha. o którym niejednokrotnie ciężko jest opowiadać, ponieważ jest to coś, co jest, mówiąc może tak troszkę zawile, okryte pewnego rodzaju tajemnicą, intymnością, która dotyczy mnie i Boga. I pewnych rzeczy, kiedy ludzie mówią o Bożych obietnicach dotyczących siebie, być może innym ludziom jest trudno zrozumieć. Ale sztuka przyjęcia Bożej obietnicy to sztuka przyjęcia ją na duchowej płaszczyźnie. Wiecie, Boże obietnice nigdy nie będą tożsame z naszym wyobrażeniem rozwiązania sytuacji, albo prawie nigdy nie będą tożsame. Kiedy stoimy pod murem, to mamy pewną wizję rozwiązania pewnych rzeczy. Mamy pewną wizję rozwiązania naszych problemów, mamy pewną wizję uleczenia chorób, z którymi się stykamy, mamy pewną wizję. Po tych słowach splunął na ziemię, mowa o Jezusie, i ze śliny uczynił błoto. Gdyby spotkał Chrystusa i pierwsze, co by zrobił, to naplułby pod swoje stopy, a błotem pomazałby moje oczy, zakładając, że byłbym niewidomy, to poczułbym się bardziej upokorzony, niż zrozumiałbym, że za moment będę widzieć. I prawdopodobnie w twoich emocjach byłoby podobnie. Ale to, co powiedział Chrystus do tej osoby, to powiedział: idź i obmyj się w starawce Syloe, a ten człowiek odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Szukaj Bożej obietnicy, przyjmuj Bożą obietnicę przez swojego ducha. Jeżeli chcesz tego doświadczyć, to dbaj o swojego ducha i nie zatrzymuj się na tym, że Bóg dał tobie obietnicę, ale przyjmij ją przez swojego ducha, czyli zadbaj o swojego ducha. Wiecie, jest mnóstwo dobrych słów, które ludzie, Boży ludzie, w proroczy sposób przekazywali do mojego życia. I ja mam pewne wątpliwości, szczerze mówiąc, o sobie, czy ja je już przyjąłem. Czy mój duch jest na tyle silny, że on już to przyjął. Ponieważ Boże obietnice nie przyjmujemy naszym rozumem, nie przyjmujemy naszą wolą, nie przyjmujemy naszym intelektem, naszymi emocjami, naszym ciałem. Przyjmujemy na poziomie ducha. Dbaj o swojego ducha. Żeby dbać o swojego ducha, jest jedna bardzo prosta recepta. Pierwsza rzecz, mówiłem o nawyku czytania Bożego Słowa, i miej w swoim życiu nawyk modlenia się i nawyk modlenia się używając języków, które dał tobie w darze Duch Święty. Po trzecie, to sztuka ogłaszania Bożej obietnicy. Robi się coraz ciekawiej. Wtedy Jozue, syn Nuna, przywołał kapłanów i rzekł do nich: podnieście skrzynię przymierza, a siedmiu kapłanów niech poniesie siedem trąb z baranich rogów przed skrzynią Pana. Do ludu zaś rzekł: ruszajcie i obejdźcie to miasto wokoło, a zbrojni niech idą przed skrzynią Pana. Kiedy stoisz przed murem, kiedy starasz się o Bożą obietnicę i otrzymujesz Bożą obietnicę, kiedy przyjmujesz Bożą obietnicę, to kolejną sztuką jest ogłosić tą Bożą obietnicę. Bo jakkolwiek brzmi to dziwnie, mury nie słyszą i słyszą zarazem. Wypowiadam Bożą obietnicę nad sytuacją, w którą jestem, ponieważ Boża obietnica ma swój dźwięk. Boża obietnica ma swój dźwięk i zapisane Słowo Boże może być tylko suchą literą, ale kiedy wypowiadam je nad swoim życiem, kiedy wypowiadam je do muru, przed którym stanąłem i modlę się tym Słowem, to Słowo, które ma moc twórczą. Ja powiedziałem na początku o chorobie, więc jakby, żeby tam nie tworzyć wokół swojej osoby zbytniego zainteresowania, ani też, żeby nie tworzyć jakichś domniemywań. Żyję i mam się dobrze i często z wami się tym dzieliłem. Ale niestety to jest prawdą, że zmagam się z chorobą, którą z punktu widzenia medycyny jest totalnie nie do uleczenia. Zmagałem się z jedną chorobą i do tej jednej doszła druga. A więc stanąłem przed podwójnym murem. Stanąłem przed podwójnym murem. Jak Jerycho było okrążone podwójnym murem, tak ja stanąłem w swoim życiu przed podwójnym murem. I potrzebuję zrozumieć, o co chodzi w Bożym uzdrowieniu. Potrzebuję przyjąć Boże Słowo, Bożą obietnicę do mojej sytuacji. Potrzebuję przyjąć ją na poziomie ducha i potrzebuję ją ogłosić swojej sytuacji. I nie ma nic piękniejszego niż Księga Izajasza, 53 rozdział, gdzie jest napisane o Chrystusie tak. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. I kawałek dalej jest napisane, że w jego sińcach i ranach jest moje uzdrowienie. Więc to jest Boża prawda i to jest Boża obietnica, którą muszę przyjąć nie moim rozumem, nie na poziomie mojego intelektu, ani na poziomie mojego ciała, ani nie na poziomie mojej duszy, moich emocji. Wiecie, moje emocje często są tragiczne, kiedy myślę o mojej chorobie. Ale muszę to przyjąć na poziomie ducha i to, o czym mówi Boże Słowo, potrzebuję ogłosić w swoim życiu. Kiedy stoimy pod murem, kiedy stoisz pod murem, to ciężko jest milczeć. Zawsze coś wypowiadamy. Kiedy stoisz pod takim murem, pod jakim stał Jozue ze swoją brygadą, pod trudnym murem do zdobycia, podwójnym murem, to ciężko jest milczeć. I teraz powiem coś, co będzie dokładnie tym, co powiedziałem przed chwilą. Ale dzięki Bogu są to słowa Billa Johnsona, więc będzie to takim potwierdzeniem tego, że mówię o rzeczach istotnych i ważnych, o których mówią ludzie, którzy powinni o nich mówić i ludzie, którzy są szanowani w tym temacie. Istnieje wielka różnica między głosem podniesionym w wierze, a podniesionym w strachu. Ci chrześcijanie modlą się w różny sposób. Za moment o tym powiem. Diabeł potrafi to rozpoznać. Jest głos podniesiony w wierze i podniesiony w strachu. Głos pełen wiary odrzuca go, mowa o diable, a głos przepełniony strachem przyciąga. Same słowa, które wypowiadamy, nie mają wielkiego znaczenia. I możesz myśleć, ja modlę się w swoim sercu. Nie mam żadnego problemu z tym, że modlisz się w sercu. Myślę, że nawet Bóg nie ma z tym problemu. Bóg mnie wysłucha, ja modlę się w sercu. I to jest okej. Jeśli twoje zrozumienie Bożego działania jest na tym etapie takie, to jest okej. Ale chciałbym ciebie gorąco prosić, dopuść taką myśl, aby ogłosić wyraźnie Bożą obietnicę, bo każda Boża obietnica ma swój dźwięk. I może stoisz pod takim murem, pod którym ogłaszasz coś w swoim sercu, ale ogłoś coś nie w strachu, ale w wierze, aby diabeł, który jest twórcą tego muru, który jest twórcą tego podwójnego muru, po prostu pękł, a ten mur się rozpadnie. Więc szukaj Bożej obietnicy, przyjmuj Bożą obietnicę przez ducha, dbając o swojego ducha i ogłaszaj z wiarą Bożą obietnicę. Czwarta sztuka to sztuka utrzymania Bożej obietnicy. Wiecie, że 7 dni to krótko i długo zarazem. Kilka lat to też krótko i długo zarazem. Są pośród nas ludzie, którzy będą brali ślub w tym roku. Zostało im kilka miesięcy, kilka tygodni. I to są krótkie i długie zarazem tygodnie i miesiące. Przed nami jest budynek, który wybudujemy wcześniej czy później. I to jest krótki i długi czas zarazem. Przed nami są pewne walki jako Kościoła. I ten kolejny tydzień to jest kolejne 5 dni modlitwy. I to jest krótko i długo zarazem. Ale kiedy obietnica jest poddana próbie czasu, rodzą się wątpliwości. I nawet 7 dni to krótko i długo zarazem. Pojawia się normalna ludzka potrzeba, aby ponarzekać, aby się zniechęcić, aby porzucić obietnicę, aby zapomnieć. I nie wiem, ile czasu trwa twoje stanie pod murem. Być może już przetrawiłeś to w swoim umyśle, że faktycznie stoisz przed jakimś murem. I nie wiem, jak długo już stoisz, ale przyznam się tobie do czegoś. Nie wiem, czy to właściwie, ale czasami osądzam ludzi. Czasami patrzę, że ludzie stoją przed pewnym murem. Tak jak Jozue stał przed murami Jerycha, tak patrzę na ludzi i widzę, że stoją przed pewnym murem i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że jeszcze nie zrozumiał, jak rozbić ten mur? Jak to jest możliwe, że dalej żyje w taki, a nie innym stylu? Jak to jest możliwe, że dalej prowadzi swoje życie tak i nie inaczej? Jak to jest możliwe, że dalej nie zrobił tylu rzeczy, które mógł zrobić? Jak to jest możliwe, że dalej traci tyle czasu? Jak to jest możliwe, że może trwać tak długo w sytuacji, z której przecież jest takie proste wyjście? I to jest kluczowe, że sami nie widzimy pewnego rozwiązania, patrząc sami na siebie. Dlatego potrzebujesz przyjaciół, potrzebujesz ludzi, którzy będą mówić do ciebie dobre Boże rzeczy, ale przede wszystkim potrzebujesz Bożej perspektywy na siebie. Potrzebujesz Bożej perspektywy na siebie i na mur, przed którym stoisz. Szukaj Bożej obietnicy. Przyjmuj Bożą obietnicę przez ducha, dbając o swojego ducha. Ogłaszaj z wiarą Bożą obietnicę i utrzymuj Bożą obietnicę, Bo 7 dni to jest krótko i długo zarazem, ale utrzymuj Bożą obietnicę. Piąta sztuka to sztuka milczenia, gdy nie widać jeszcze wypełnienia Bożej obietnicy. Bo powiem po raz kolejny, niczym bridge w chrześcijańskich piosenkach, 7 dni to krótko i długo zarazem. Ludowi zaś Jozue przykazał, nie wznoście okrzyku bojowego i nie podnoście swego głosu. I niech z waszych ust nie wyjdzie słowo aż do dnia, kiedy wam powiem, wznieście okrzyk bojowy. W 4 wersecie tego 6 rozdziału Bóg powiedział o 7 dniu po raz pierwszy i teraz Jozue ogłasza to do ludzi. Odebrał Bożą obietnicę, ogłasza ją do ludzi. Mówiąc o tym, że nie wyjdzie z waszych ust aż do 7 dnia. A 7 dni to krótko i długo zarazem. I zarządził, ze skrzynia Pana obeszła miasto wokoło, raz je okrążając. Potem weszli do obozu i pozostali przez noc. I dalej do 14 wersetu tego 6 rozdziału jest napisane, że robili to każdego dnia przez 6 dni. Ale kiedy pierwszego dnia, kiedy drugiego i trzeciego i czwartego i piątego wrócili do obozu, to krótko pomyślałem, co musiało pojawić się w ich głowach. I wyszło mi bardzo prosto. Jakie były emocje? Co podpowiadały im emocje? Na pewno nic pozytywnego ani dobrego. Zdecydowanie prościej było powiedzieć, Boże, co Ty dałeś nam za dziwną obietnicę? Co wyolbrzymiały ich emocje? Jak bardzo niszczyły Bożą obietnicę emocje, które się pojawiły? Jakie pytania rodziły emocje? Jest mnóstwo pytań w naszym życiu, które rodzi nie nasz duch, ale nasze emocje. Nasza dusza, która jest podatna na strach, która jest podatna na lęki, która jest podatna na wszelką manipulację, która jest podatna na wszystko, co nas otacza, wszystko, co negatywne. Jakie obawy rodziły emocje? Jakie negatywne obrazy rysowały emocje? Ile wiary zostało każdego dnia? Wiara ma to do siebie, że wycieka. Wielu z nas, w tym ja, przychodzimy na spotkania, przychodzimy na modlitwy, słuchamy Bożego Słowa. Jesteśmy w stanie zmienić całe Olesno, a może i nawet cały świat, bez większego problemu. Do godziny 14. A potem jest coraz trudniej. A potem jest coraz trudniej, bo 7 dni to długo i krótko zarazem. I między 11 a 14 wersetem odbywa się walka przy współpracy z Bogiem, który współdziała z tymi, którzy Go miłują. Musisz walczyć na poziomie swojego ducha, karmiąc swojego ducha duchowymi rzeczami. I to, co jest absolutnie niezwykłe, to kiedy tak o tym myślałem, to pojawiła się w mojej głowie taka myśl i przyznam wam szczerze, że przez chwilę zastanawiałem się, czy to jest w Biblii. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. I tak sobie myślę, czy to kolejny chrześcijański bezsens, czy to jest w Biblii? Czy to jest w Biblii, czy to chrześcijański bezsens? Dzięki Panu Bogu mamy wyszukiwarkę, więc sprawdziłem. Wiecie, czasami można zgłupieć. Czasami można zgłupić i tak się już do końca zastanawiasz, czy to jest w Bożym Słowie, czy nie. Czy jest, czy nie ma. Czy jest, czy nie ma. Dzięki Bogu jest. Psalm 37, 7 werset, łatwo zapamiętać. To jest o 1/10 wyżej niż temperatura ludzkiego ciała być powinna. Więc daj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. I ja naprawdę wiem coś o tym, że milczenie nie jest prostą sztuką. Coś muszę ogłaszać i paradoksalnie trudniej jest ogłosić trudne rzeczy. Kiedy stoisz pod murem, łatwiej jest narzekać, łatwiej się troszeczkę poużalać, zwrócić na siebie uwagę. Łatwiej jest pozostać w niezmienionym stanie i pomówić sobie i Panu Bogu i wszystkim dookoła, że stan się nie zmienia, niż zawalczyć. Szukaj Bożej obietnicy, przyjmuj Bożą obietnicę przez ducha, dbając o swojego ducha. Ogłaszaj z wiarą Bożą obietnicę, utrzymuj Bożą obietnicę, zdaj się w milczeniu na Pana, pilnuj swoich słów, wypowiadaj tylko wiarę. I kiedy tego słuchasz, to być może chciałbyś mi zadać pytanie, czy jestem szczęśliwy. Nie zawsze. Totalnie nie zawsze. Większość mojego życia jestem nieszczęśliwy. To jest coś, w czym jestem w Bożym procesie. I chociaż wielu ludzi twierdzi, że jestem z natury optymistą, to prawda jest zgoła odmienna. Jestem z natury turbopesymistą. I chrześcijanie, którzy mnie znają, wiedzą o tym i często myślą, że kiedy napiszę coś albo opowiem o czymś z punktu widzenia bardziej krytycznego, to mogą myśleć, że jest to pesymistyczna wizja. A to nie do końca pesymistyczna wizja akurat w tej chwili. Ale to, co chcę powiedzieć, to był troszkę żart, troszkę na marginesie. To, co chcę powiedzieć tobie, to to, że to nie jest istotne, czy jesteś szczęśliwy. Bo twoje i moje poczucie szczęścia jest często opierane przez naszą duszę, czyli przez nasze emocje. A nie wiem, czy wiesz, ale słowo błogosławiony to inaczej szczęśliwy. I kiedy jestem w Bogu, to jestem szczęśliwy. Kiedy jestem przy Bogu, jestem absolutnie szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, ponieważ jestem szczęśliwie pobłogosławiony. To samo słowo. Obietnicami, jakie On mnie dał. Jakie On mi dał. I całe szczęście w moim przypadku, mocno w to wierzę, że w niebie otrzymam mieszkanie, na które nie będę już musiał brać kredytu. I szósta sztuka to sztuka stoczenia zwycięskiej duchowej walki zgodnie z obietnicą. Ale dnia siódmego wstali wcześnie, gdy wzeszła zorza poranna i obeszli miasto w ten sam sposób, lecz 7 razy. Jest w tym coś wariackiego. Jest w Bogu coś wariackiego czasami. Każe chodzić przez 6 dni dookoła, a siódmego dnia 7 razy dookoła. Tylko tego dnia obeszli miasto 7 razy. Tak na marginesie, nie mieli Endomondo, więc tam nie policzyli tak dokładnie wszystko. Ja mam też taką aplikację, że wiecie, łażę. Jak łażę, to zbieram punkty, które mogę wymienić na pewne nagrody. Pewne zniżki i tak dalej. Ale jak już jestem w miejscu, w którym chciałbym wykupić pewną zniżkę, to ta zniżka już jest nieaktualna. Więc nie zazdrośćcie mi, proszę. Więc za 7 razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł Jozue, teraz jest ten czas. Wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał nam to miasto. 7 dni to krótko i długo zarazem. I pomyśl o sztukach, jakie musieli podjąć po drodze. Sztuka Bożej obietnicy, sztuka przyjęcia Bożej obietnicy, sztuka przyjęcia Bożej obietnicy przez ducha, ogłoszenie Bożej obietnicy z wiarą, utrzymanie Bożej obietnicy, zdanie się w milczeniu na Pana i stoczenie duchowej walki. I to, co mówi ten fragment kawałek dalej, mówi tak. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy i zatrąbili na trąbach. A gdy lud usłyszał głos trąby, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się w miejscu. Już to mówiłem, Biblia czasami bywa bardzo skąpa w tych pewnych opisach, ale jakże dokładna i precyzyjna. Mur rozpadł się w miejscu. A więc możemy pogadać o murze Jerycha. Możemy pogadać o tym, jak to ciężkie miasto, że jedno z najstarszych, że najniżej położone, że upadle moralnie. I możemy wiele się nagadać na temat Jerycha. Bardzo dużo na temat jego murów. Pewno powiedzieliby archeolodzy. Na temat kunsztu wybudowania tych murów. Moglibyśmy się nagadać o tych murach naprawdę godzinami. Ale w Bożym Słowie jest napisane, że mur rozpadł się w miejscu. Podwójny, gruby mur rozpadł się w miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto. Bo w Bożej obietnicy to była własność Boża. I to Bóg chciał dać swoją własność ludowi Izraela poprzez obietnicę, którą dał Mojżeszowi. Obietnicę przejął Jozue. Jozue uwierzył tą obietnicę, przyjął ją na poziomie ducha. Ogłaszał z wiarą Bożą obietnicę, inspirując ludzi, którzy z nim żyli, bo wiedział, że nie zrobi tego sam, ale zrobi to z wszystkimi ludźmi, którzy z nim byli. Utrzymał Bożą obietnicę, bo 7 dni to krótko i długo zarazem, ale ciągle ich motywował. Codziennie musiał pewno mówić to samo, że trzymamy się Bożej obietnicy. Szliśmy przez 40 lat, przez pustynię, ponieważ zabrakło nam zrozumienia, ale teraz będziemy robić to w 7 dni. W 7 dni mur się rozpadnie. W 7 dni stanie się coś absolutnie niezwykłego i zobaczysz, że mur się rozpadnie. A obietnica, którą Bóg nam dał, jest dla nas, jest absolutnie dla nas. I jeśli stoisz przed murem, to potrzebujesz 6 sztuk. Potrzebujesz 6 sztuk i 7 dostaniesz gratis. Gratis dostaniesz Boże zwycięstwo. Dostaniesz Bożą chwałę, którą okryjesz Jezusa Chrystusa, który siedzi na tronie, którego chcemy uwielbić. Za każdą niedogodność, za każdą chorobę, za każde złamanie w twoim życiu, za każdy zły stan psychiczny, za każdy zły stan fizyczny, za każdą niedogodność, za każdą niespełnioną obietnicę, za każdy mur, przed którym stoisz. Nie musisz dłużej bić w nim głową, ale możesz pomóc Bogu rozbić ten mur. Posiądź tych 6 sztuk, a 7 dostaniesz gratis. Bóg jest niesamowity, Bóg jest łaskawy. On nie chce, abyśmy ludzkimi sposobami, On nie chce, abyśmy powiedzmy, duszewnymi czy cielesnymi sposobami męczyli się, rozbrajali pewne mury. On chce nam coś dać w Bożej łasce. On swojej dobroci i swojej miłości chce nam coś dać. On chce nam dać obietnicę, która w nas będzie żyć. On chce nam pomóc pokonać dosłownie każdy mur, który pojawi się na drodze w naszym życiu. I był Pan z Jozuem, a wieść o nim rozeszła się po całym kraju. I to jest zwieńczenie tej historii. Ten mur został zniszczony. On się po prostu zapadł. On się po prostu zapadł. I Izrael mógł przejąć ziemię, którą Bóg miał dla nich. I niektórzy z nas za chwilę uwielbią Boga. Będziemy śpiewać pieśń, która, kiedy ją zaśpiewasz z samego swojego serca, a ja doświadczyłem tego wiele razy w swoim życiu i być może dla ciebie też będzie to taka okazja, to doświadczysz niesamowitej inspiracji, dostaniesz niesamowitej zachęty. Zaśpiewaj to głośno, bo w tej pieśni jest mowa o tym, że padnie każdy mur. W tej pieśni jest mowa o zwycięstwie. W tej pieśni jest powiedziane to, że Bóg zrobi to jeszcze raz, że pokonałeś jeden mur, ale pokonasz kolejny. I niektórzy z nas za chwilę uwielbią Boga, bo jesteś na etapie, gdzie mur runął i jesteś w Jego Bożej woli. Jesteś w Bożej obietnicy, ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Za chwilę pojawi się drugi mur. Za chwilę pojawi się kolejny mur, a po nim pojawi się kolejny. Ale ty dzisiaj będziesz śpiewał, że Bóg zrobi to jeszcze raz. I On zrobi to jeszcze raz. Bo z Jozuem sytuacja się nie zakończyła. To jest dopiero początek tej księgi. Oni zdobywali ziemię dalej, ale zdobywali ją z zupełnie innej perspektywy. I niektórzy z nas potrzebują się wzmocnić. Potrzebują się zachęcić. Twoje ścięgna, twoje mięśnie są już osłabione. Twój umysł jest słaby. Twoja dusza jest licha. Twoje ciało jest już bardzo osłabione. Masz już dość. Masz już dość muru, który stoi przed tobą. Potrzebujesz się wzmocnić i zachęcić. A to, co zrobił Psalm 37, to, co zrobił Dawid w Psalmie 37, to powiedział o tym, aby się zdać w milczeniu na Pana. I my teraz uspokoimy nasze emocje, uspokoimy nasze ciało, a pobudzimy naszego ducha. Pobudzisz w tym momencie swojego ducha do tego, aby to dzięki Bogu stało się każde zwycięstwo w twoim życiu. Pobudzisz swojego ducha, tak jak Dawid, który zachęcił się w Panu. Tak jak Dawid, który w milczeniu znał się na Niego. Tak jak Dawid, który spisał te psalmy. Kiedy ja czytam, to one są tak bliskie mojemu sercu, bo jest w nich tyle goryczy, bo jest w nich tyle smutku i tyle żaru, ale jeszcze więcej Bożego zwycięstwa, jeszcze więcej Bożej chwały, jeszcze więcej tego, że ostatecznie wojna jest już wygrana, a tą wojnę wygrał Jezus Chrystus. I potrzebujesz tego, potrzebujesz tego wzmocnienia. I jeszcze jest trzecia kategoria osób i za moment będziemy śpiewać. Trzymam was w emocjach. To są ci z was, którzy jeszcze nie doświadczyli pierwszy raz, jeszcze nie skosztowali, że Bóg naprawdę jest dobry. I potrzebujesz takiej bardzo prostej modlitwy. W swojej prostocie ona jest szczera. Ona musi być szczera, wypływać z twojego serca. I ja za chwilę się nią pomodlę. Idź w ciemno za tym, co powiem. A nie będziesz żałował. Ale zanim pójdziesz w ciemno, to powiem tylko tobie jedno słowo wyjaśnienia. Powiedziałem o Chrystusie i esencja jest w krzyżu Chrystusa. Esencja, o czym mówimy, jest w krzyżu Chrystusa, który umarł na krzyżu za nasze choroby, za nasze grzechy, za nasze zniewolenia, za każdy brak błogosławieństwa, za każdy mur, przed którym stoimy. On umarł, abyśmy mogli dzięki Jego zmartwychwstaniu, On za to umarł, ale też zmartwychwstał, pokonując to wszystko, co wymieniłem, aby twoje życie również powstało. Bo być może chodzisz, być może żyjesz, ale twój duch jest martwy i potrzebujesz go pobudzić. Potrzebujesz, aby Duch Święty zamieszkał w tobie. Aby zrozumieć to, o czym mówiłem, potrzebujemy Ducha Świętego. Więc jeśli chcesz powierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi i powiedzieć Mu tak i przysiąc Mu, że chcesz z Nim żyć, to pomódl się ze mną krótko. Niech cały Kościół powtórzy tych kilka zdań. Panie Jezu, kiedy siedzę w tym miejscu, to chcę przyjąć pierwszą Twoją obietnicę, że Ty umarłeś za mnie, za każdy mój grzech, za to, że do tej pory żyłem bez Ciebie. I obietnicą dla mojego życia jest Twoja wola, jest Twój plan i Twoje zwycięstwo pod każdym murem. Chcę, abyś to Ty prowadził moje życie. Przejmij kierownicę w moim życiu. Oddaję moje życie Tobie, Jezu. Wyznaję to moimi ustami, w co uwierzyłem w swoim sercu, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.